Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja Piotr Tajczyński.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami w tę sobotę, że byliście z nami w minioną sobotę i będziecie z nami aż do końca tego sezonu, czyli do końca lipca. I dziękujemy szczególnie tym z Państwa, którzy są aktywni w mediach społecznościowych i którzy dzięki temu pomagają nam promować podcast, no oraz tym z Państwa, którzy wspierają nas w serwisie Patronite. Wielkie, wielkie dzięki.
A dzisiaj porozmawiamy o otyłości i o tym, dlaczego Ameryka jest XXL, a czasem nawet XXXL.
To jest taki temat, który wydawałby się oczywisty, bo jedna z rzeczy, którą ze Stanami Zjednoczonymi wszyscy, którzy się nawet niespecjalnie Ameryką interesują, to jednak kojarzą. No i opowiemy Państwu, czy Amerykanie zawsze byli więksi niż inni, czy dzisiaj są faktycznie grubsi niż mieszkańcy innych krajów zamożnych i jak to się stało, jeżeli coś się zmieniło, to dlaczego się zmieniło?
No tu już ta zagadka jest rozwiązana, bo tak, zmieniło się i tak rzeczywiście są najgrubsi.
Dziękujemy Państwu za dzisiaj i słyszymy się w przyszłą sobotę.
No ale dobrze, na początek trochę ulubionych przez Łukasza danych. Według CDC, czyli amerykańskiego urzędu do spraw chorób zakaźnych, 42% dorosłych Amerykanów jest otyłych, czyli ma BMI, czyli Body Mass Index, powyżej 30. W przedziale 25-30 to jest nadwaga, poniżej 25 to jest zdrowa wartość. BMI to, jak Państwo wiecie, to jest po prostu waga i stosunek wagi do wzrostu.
Z uwzględnieniem wieku, płci, ja sobie robiłem taką wyliczenie w brytyjskim National Health Service, w takim kalkulatorze, który oni mają, to oni uwzględniają oprócz tego jeszcze wiek, właśnie płeć i zapytali mnie o rasę. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie.
Nie pytam, co ci wyszło, ja też nie powiem, co mi wyszło. W każdym razie powiemy Państwu, co mają Amerykanie. No więc 66% dorosłych Amerykanów, czyli właściwie 2/3 dorosłych Amerykanów ma nadwagę, czyli BMI między 25, powyżej 25, a aż 42%, czyli niecała połowa jest otyłych, czyli ma powyżej 30. Tutaj mówimy o dorosłych Amerykanach, no a tutaj jeszcze dochodzą dzieci. No i tutaj dzieci i młodzież też cierpią na otyłość, bo aż 15% dzieci lub młodzieży w Stanach Zjednoczonych ma nadwagę albo jest otyłych.
No i Państwo może się zastanawiają, jak to się ma do innych krajów. No jeżeli chodzi o Polskę, to mam tutaj takie dane z Tygodnika Powszechnego, który niedawno miał artykuł o otyłości w Polsce, bo w Polsce to też jest coraz większy problem, szczególnie u dzieci. No więc tak, w lipcu 2019 roku osób spełniających kryteria braku otyłości było 39%, czyli tych w normie. Natomiast 38% to jest odsetek osób z nadwagą, a ludzi otyłych to jest 21%, czyli łącznie mamy 59% otyłych lub z nadwagą.
No tak, no ale to znaczy, że otyłych mamy dwukrotnie mniej niż Amerykanie.
Tak, jeszcze, ale jeżeli sobie spojrzymy na dane dotyczące dzieci, to Polska bardzo mocno goni te kraje zachodnie, gdzie te odsetki są wyższe.
No i teraz troszkę kontekstu historycznego. 20 lat temu te same dane tego samego CDC mówią, że otyłych było 30% Amerykanów. Teraz przypominam 42%. I w tym samym czasie poważna otyłość, taka kategoria, wzrosła z blisko 5% do blisko 10%, czyli się podwoiła. No i pojawiła się jeszcze kategoria morbidly obese, czyli to są ludzie o otyłości trzeciego stopnia, jak się mówi, tam gdzie BMI wynosi powyżej 40.
Po polsku to się mówi otyłość olbrzymia.
I jeszcze w latach 70. XX wieku otyłość trzeciego stopnia dotyczyła 1% dorosłych Amerykanów. Teraz to jest już prawie 8%.
No i oczywiście nie jest tak, że wszędzie Amerykanie równomiernie są otyli, mają te same problemy. Najlepsze wyniki osiągane są w mieście Waszyngton, w stolicy. 25% osób otyłych na Hawajach i w Colorado, a najgorzej w Kentucky, w zachodniej Virginii. No i oczywiście nie będzie zaskoczeniem dla Państwa, że te wskaźniki generalnie na południu Stanów Zjednoczonych są gorsze. W Mississippi czy Alabamie aż 13% dorosłych ma BMI powyżej 40, czyli to jest, no to jest właśnie ta otyłość olbrzymia. No i to jest interesujące, bo to są stany mniej zamożne. No, kiedyś otyłość kojarzono zwykle z zamożnością, teraz jest odwrotnie.
Te proporcje są widoczne nie tylko geograficznie oczywiście, ale właśnie też społecznie. To znaczy zamożniejsi Amerykanie i lepiej wykształceni są rzadziej otyli niż biedni Amerykanie. No i te południowe stany, tak jak Łukasz powiedział, najbiedniejsze, mają statystyki najgorsze i w ogóle najgorsze statystyki zdrowotne. To jest ciekawe, bo w Stanach Zjednoczonych często mówi się o różnych pasach. Słyszeli Państwo na pewno o pasie rdzy, mówimy o tym, tak? To jest ten rejon, w którym zlikwidowano fabryki, nastąpiła dezindustrializacja.
No Michigan, Ohio, te okolice.
Mamy też pas słoneczny, czyli to są te stany południowe, w których jest ciepła, słoneczna temperatura, gdzie Amerykanie się od wielu dekad przenoszą i wolą mieszkać. Jest też pas biblijny, on się mniej więcej pokrywa z pasem słonecznym, no ale mamy też, uwaga, pas zawałowy. I rzeczywiście jak się popatrzy na mapę i na statystyki zawałów, no to pas zawałowy pokrywa się zasadniczo z pasem słonecznym i pasem biblijnym i to są po prostu wszystkie stany dawnej Konfederacji. Tam statystyki zawałów serca są najwyższe.
No i jeszcze pół wieku temu otyłość była dość rzadką przypadłością, o czym Piotr już wspominał, co nie znaczy oczywiście, że nie było problemu nadwagi, bo ta była. Około 44% Amerykanów z nadwagą w latach 60., 47% w 70., więc tutaj nieznaczna różnica, ale w 62 i w 75 roku otyłych było tylko 13% Amerykanów, czyli trzykrotnie mniej niż obecnie. Od roku 80 jest dwa razy więcej otyłych dorosłych i rośnie także otyłość dzieci. I tym takim punktem zwrotnym jest właśnie koniec lat 70. i początek lat 80. I chociaż Piotr tutaj zaznaczył, że są różnice wynikające między innymi z poziomu zamożności czy wykształcenia, to trzeba dodać, że te wskaźniki otyłości rosną w każdej grupie, tylko są wciąż niższe w tych bardziej uprzywilejowanych.
No i mówi się, że Stany Zjednoczone mają do czynienia z epidemią otyłości. Ogłosił to nawet Surgeon General, czyli jakby główny lekarz kraju, w czasach jeszcze administracji Billa Clintona. To oczywiście nie znaczy, że otyłość jest zaraźliwa, rzecz jasna, ale że jest chorobą. No i jej występowanie po prostu przyjęło skalę epidemii.
I ona generuje ogromne koszty. To nie są tylko koszty bezpośrednio dotykające tych ludzi, którzy cierpią na otyłość. I to są koszty oczywiście zdrowotne, no, czy trzeba wydać na lekarza, ale to są także inne koszty pośrednie, to znaczy, że nagle traci się pracę, że koszty twojego ubezpieczenia zdrowotnego rosną. Ale to są także koszty dla całej gospodarki, bo na przykład zaleczenie czasami dopłaca państwo, ale są to także koszty związane z tym, że dany człowiek nie jest w stanie pracować, że bierze dni wolne i tak dalej, i tak dalej. Te koszty są szacowane tylko jeżeli chodzi o wydatki na ochronę zdrowia na około 190 nawet miliardów dolarów rocznie. Prawie 3 miliony śmierci w Stanach Zjednoczonych rocznie, 2,8 miliona dokładnie, są w jakiś sposób związane z otyłością.
No to teraz zastanówmy się nad powodami. Co się takiego zmieniło w latach 70., pod koniec lat 70., że Amerykanie zaczęli tyć na potęgę? I czy to jest wyjątkowe w skali świata?
No właśnie, nie do końca jest wyjątkowe w skali świata, bo część z tych czynników jest oczywiście wspólna dla wielu państw zamożnych i zaawansowanych gospodarczo, ale są także elementy takie bardzo charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych. I te problemy są naprawdę gigantyczne. To znaczy, ja jeszcze znalazłem, wiesz, takie dane, teraz na nie trafiłem tu w swoich notatkach, które są niewyobrażalne, że dziecko urodzone w 2000 roku ma 1 na 3 szanse, to znaczy 1 na 3 dzieci urodzone w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych będzie miało cukrzycę, a jeżeli jest czarnym lub latynosem, to 1 na 2 dzieci. będzie miało cukrzycę, no a przyczyną jest oczywiście otyłość.
Tak, no bo tutaj też wchodzą kwestie osobnicze, kwestie na przykład związane z rasą. Czarni Amerykanie są częściej otyli, później Latynosi, potem biali, Azjaci w ogóle zaniżają wszystkie statystyki. U kobiet jest gorzej niż u mężczyzn. Najgorzej jest w ogóle u Afroamerykanek. Szacuje się, że aż 57% Afroamerykanek jest otyłych. A na przykład w takich stanach południa jak Mississippi czy Alabama, gdzie też mieszka dużo Afroamerykanów, otyłość trzeciego stopnia, czyli tę otyłość najpoważniejszą, olbrzymią, ma aż 25% wszystkich mieszkańców tego stanu. Czyli 1 na 4 mieszkańców mieszkanek Mississippi lub Alabamy ma otyłość trzeciego stopnia. No i oczywiście mówi się, że to być może jest też kwestia rasy, że niektóre być może rasy są bardziej podatne na te kwestie, ale pytanie jest, czy to po prostu nie jest związane z gorszymi wskaźnikami ekonomicznymi i socjoekonomicznymi tych mniejszości, no bo Afroamerykanie są biedniejsi, jak już Państwu mówiliśmy, Latynosi są troszkę bogatsi, ale też ubodzy. No i tak to się składa w Stanach Zjednoczonych, że generalnie im kto biedniejszy, tym bardziej otyły, co jest rzeczywiście dużą zmianą w stosunku do tego, jak było kiedyś. Kiedyś biedni mieli nie nadwagę, ale niedowagę, a teraz są przede wszystkim otyli.
Jeden z ekspertów, którego słuchałem w takim filmie dokumentalnym, to bardzo zręcznie ujął, czy ważniejszy w sprawie otyłości, w kwestii otyłości jest twój kod genetyczny, czy twój kod pocztowy. I często okazuje się, że ten kod pocztowy, czyli miejsce zamieszkania, dzielnica, no środowisko ma dużo większe znaczenie, a dlaczego to zaraz Państwu opowiemy. No więc co się zmieniło w tych latach, na przełomie lat 70. i 80. Ta zmiana oczywiście nie zaczęła się wtedy, one już się dokonywały. No jedna z tych zmian, ja bym chyba zaczął jeszcze od stylu życia, to znaczy opowiadaliśmy Państwu w jednym z odcinków o suburbanizacji w Stanach Zjednoczonych, o przenoszeniu Amerykanów takim masowym na przedmieścia, no a to wiązało się także ze wzrostem popularności samochodów, z dostępnością samochodów i sama jak gdyby architektura tych przedmieść sprawiała, że ludzie częściej wybierali czy byli zmuszeni korzystać z prywatnego transportu, z samochodów, a te miasta przestały być miastami, w których można chodzić czy poruszać się innymi środkami komunikacji, choćby rowerami. I znalazłem takie dane, które mówiły, że dzieci w 69 roku jeszcze 49% dzieci chodziło do szkoły. Dziś były dane nieco starsze, mniej więcej 2010 rok, około 80% dzieci dojeżdża, czyli kiedyś połowa chodziła, dziś 80% do szkoły dojeżdża.
No, ta suburbanizacja i zmiana stylu życia wiązała się też z tym, że zaczął rosnąć odsetek posiłków jedzonych poza domem. Klasa średnia amerykańska, która zaczęła się bogacić po wojnie, miała więcej pieniędzy, zaczęła więcej wydawać i zaczęli jeść poza domem. A statystycznie, jak szacują naukowcy, poza domem je się więcej. W restauracji je się więcej o jakieś 20, nawet do 40% kalorii. No i ten trend się utrzymuje. W 2015 roku, jak się szacuje, po raz pierwszy w historii Amerykanie wydali więcej na jedzenie poza domem niż na zakupy spożywcze. No i jedzą więcej także w domu. 10 lat temu średnio Amerykanin jadł rocznie tonę jedzenia. Jedzą więcej i te porcje są bardziej kaloryczne. Szacuje się, że w ciągu mniej więcej pół wieku, niecałego ostatniego pół wieku, średnia kaloryczna wartość porcji dziennej wzrosła z mniej więcej 2100 kalorii do ponad 2500.
No i to nie chodzi tylko o kaloryczność, ale też jakość tego pożywienia w tym czasie, kiedy zmienia się też styl życia Amerykanów, no popularyzacja telewizji, a w związku z tym popularyzacja reklamy, no ale wchodzą też nowe rodzaje żywności, popularyzacja napojów słodzonych i żywności wysoko przetworzonej, czyli rośnie zawartość cukrów, tłuszczu. Amerykanie, mówiąc krótko, jedzą więcej, mniej się ruszają, a to najtańsze jedzenie staje się coraz bardziej dostępne i atrakcyjne ze względu na to, że jest reklamowane, no i najszybciej tuczące.
Bo jest najgorszej jakości. Fast foody amerykańskie zaczęły zwiększać porcje w latach 70. i 80. i to jest bardzo dobrze zbadane zjawisko. Słyszeli może Państwo kiedyś o Rayu Kroku, to był szef McDonald's Corporation, to był gość, który przejął restaurację odbieracie McDonaldów.
Czyli Michael Keaton z filmu o McDonaldzie.
Nie widziałem, ale wierzę ci na słowo.
Bardzo fajny film właśnie o tym, jak on tę firmę przejął.
A, no to trzeba sobie zobaczyć. Jak ktoś nie widział, no to musi posłuchać odcinka podcastu amerykańskiego. Pan Kroc zrobił z McDonalda sieć franczyzową, a potem wykupił od braci McDonaldów, bo oni byli troszkę oporni wobec jego nowych pomysłów. No i sukces tego modelu stworzył inne sieci fast foodowe. Burger King, Arby's, który mnie prawie wykończył, kiedy byliśmy w Pensylwanii, KFC, no ale oczywiście McDonald's jest tutaj jakby podstawową siecią i z tego co pamiętam, to jakby znaczna większość fast foodów w Stanach Zjednoczonych to jest McDonald's, a nie inne sieci.
No tak, w tym filmie jest to pokazane, że tą główną jak gdyby przyczyną sukcesu McDonalda była standaryzacja produkcji, to znaczy taka optymalizacja, żeby te posiłki były wszędzie takie same, żeby klient nigdzie nie był zaskoczony, to po pierwsze, a po drugie, żeby dzięki temu usprawnić proces wydawania tych posiłków.
No i jakby McDonald's odniósł wielki sukces, ale jakby w ślad za nim poszły inne sieci. No i McDonald's ciągle szukał sposobu na zwiększenie sprzedaży, bo te inne sieci zaczynały deptać mu po piętach. I w 72 roku z nowym pomysłem przyszedł pan, który nazywał się David Wallerstein, albo Wallerstein. Proszę sobie zapamiętać to nazwisko, bo to jest facet, który wymyślił jedną z ważniejszych rzeczy w nowoczesnej gospodarce. Jako menadżer kina w Chicago zauważył, że lepiej jest sprzedawać większe porcje popcornu, bo ludzie chętnie jedzą więcej, tylko się wstydzą pójść i kupić drugie opakowanie popcornu, bo nie chcą wyjść na obżartuchów. Więc jak kupią jedno mniejsze, no to już mimo, że będą chcieli więcej, to tego drugiego nie kupią. A jak będą mieli większe, to z przyjemnością się rzucą, zapłacą więcej, ale będą mieli więcej jedzenia. No i w 72 roku Wallerstein, który został zatrudniony przez McDonalda i trafił do bodajże chyba rady nadzorczej tej firmy, próbował przekonać Kroka do tego konceptu, że lepiej jest zwiększać porcje, one owszem będą droższe, ale to wcale nie zmniejszy sprzedaży. Ludzie będą kupowali więcej. No i Kroc bardzo się opierał podobno tej koncepcji na początku, bo on kompletnie nie rozumiał, o co chodzi. Znaczy, co to za problem? Chcesz zjeść więcej frytek, to kup więcej frytek. Idź kup drugi raz. No ale ostatecznie ustąpił. Wallerstein go po prostu przekonał empirycznie. On chodził do poszczególnych lokali, robił osobiste obserwacje z notatkami. No i wszystko to potem Krocowi przekazał. No i faktycznie, McDonald's ustąpił i eksperyment okazał się wielkim sukcesem. Okazało się, że nawet jeśli jest troszeczkę drożej, ale można zjeść więcej, to się to po prostu opłaca. No i efekt jest taki, że dzisiaj porcja w restauracji amerykańskiej jest jakieś 4 razy większa niż w latach 50. Burger jest większy 3-krotnie, a napój prawie 6-krotnie, to znaczy są napoje 42 uncje, czyli to jest mniej więcej 1,2 litra, to znaczy to są jakieś no, kubły, tego się nie da inaczej określić.
Każdy, kto był w Stanach Zjednoczonych w fast foodzie i dostał po raz pierwszy takie wiaderko, może być zaskoczony, bo niby wszystko jest takie samo jak u nas, ale jednak jest trochę inne. No i oczywiście te zwiększone porcje także są jedną z przyczyn otyłości.
I zwłaszcza te napoje gazowane, słodzone napoje gazowane, czyli soda, są jedną z najważniejszych przyczyn, dlatego że bardzo łatwo jest konsumować po prostu bardzo dużo cukru w ten sposób. Nie jesteś w stanie zjeść dużo więcej niż jesteś w stanie zjeść, ale wypić można naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza jak się dostaje do ręki litrowy kubek z piciem. A jeszcze dodajmy do tego, co też pewnie zauważyli Państwo, jeśli byli w Stanach, że te napoje w Stanach są słodsze. W ogóle wszystko w Stanach jest słodsze, ale cola jest naprawdę dużo słodsza. To znaczy to jest wręcz uderzające, jak się pierwszy raz pije Coca-Colę w Stanach Zjednoczonych.
To prawda i znaczy, oprócz tego, że są różne dziwne i niezdrowe rzeczy, które można zjeść, no to one są, to nawet te rzeczy, które mamy w Europie, czy które mamy w Polsce, smakują inaczej i często nie da się zamówić niesłodkich rzeczy. Ja pamiętam, jak w jednym z fast foodów moja żona zamawiała kawę i bardzo podkreślała, że poprosi jak najmniej cukru, żeby to była taka niesłodka. No to dostała taki kubełek z bitą śmietaną i jakąś posypką. To tak mniej więcej wygląda. I rzeczywiście trudno jest wziąć coś, co jest w niektórych miejscach, co jest zdrowsze. Mój pierwszy posiłek w Stanach Zjednoczonych, jak pojechałem już kilkanaście lat temu i bardzo mnie to zaciekawiło, to był taki hot dog i można było podejść, wiesz, pod taki automat, z którego jak nacisnąłeś przycisk, to wylatywało zmielone mięso na to, takie chili. i obok był drugi przycisk, z którego wylatywał ser taki płynny. No nie skończyło się to dla mnie dobrze, ale przetestowałem.
Ja z kolei pamiętam, że byliśmy parę lat temu z mężem w Nowym Jorku w hotelu i tam na śniadanie nie było ani jednej niesłodkiej rzeczy. Znaczy wszystko było potwornie słodkie. Przestaliśmy jeść śniadania w hotelu drugiego dnia, bo nie byliśmy w stanie po prostu tego strawić.
Rozwiązaniem są owsianki, takie zwykłe. Ale...
One też były słodkie. Okay. To jest właśnie najlepsze. To były zwykłe Quaker Oats, które znam, ale one były po prostu... słodkie. Nie dało się zjeść niesłodkiej owsianki.
No to skoro już o cukrze mowa, no to z cukrem może się kojarzyć Coca-Cola, która...
Ja bym chciał zacząć od takiej historii o Coca-Coli, której Państwo być może nie słyszeli, to znaczy o nowej coli, o New Coke.
To jest podawany jako jeden z przykładów takiego kompletnej porażki marketingowej, bo chcieli wprowadzić nowy produkt i kompletnie to się nie przyjęło.
Tylko, że ta opowieść jest troszkę inna w takiej narracji popularnej, a trochę inna naprawdę.
To dawaj.
W 1985 roku Coca-Cola, która zaczynała przegrywać z Pepsi, w ogóle o wojnach Pepsi i Coca-Coli może kiedyś Państwu opowiemy, bo to też jest ciekawe.
Uwaga, no, ale... dla Pepsi pracował Richard Nixon, to może będzie ciekawe.
Dziękuję Ci bardzo. No więc Coca-Cola przegrywała z Pepsi, a Pepsi była słodsza. Wprowadziła zupełnie nowy produkt, New Coke. Nowa cola, która była słodsza. I początkowo reakcje były pozytywne. To jest zaskakujące, bo to jest ta opowieść o tym, że ten nowy produkt został wprowadzony na rynek i wszyscy go nienawidzili i Coca-Cola skapitulowała, musiała wycofać produkcję po kilku miesiącach, przywrócić starą colę. Tak i nie, to znaczy, to jest najlepsze. Jak się o tym czyta, to się okazuje, że początkowe reakcje na nową kolę były pozytywne. Generalnie ludzie mówili, że jest spoko, że smakuje dobrze, ale zbuntowało się południe. Stany południowe zbuntowały się przed w ogóle koncepcją zmiany, że oto nagle firma południowa, no bo Coca-Cola jest z Atlanty, kapituluje przed Pepsi, która jest firmą z północy i próbuje się dostosować do Pepsi, i wprowadza nowy produkt bez testowania go na południu. I postrzegano to jako po prostu jakieś takie obraźliwe. Znaczy to była bez mała wojna kulturowa na tle zmiany Coca-Coli, zamachu na świętość.
Ale bo ta nowa cola miała całkowicie zastąpić Coca-Colę, tak?
Tak, tak. Miała nowy design puszki, ale przede wszystkim smakowała inaczej, była nowym produktem. Bo zalewanie są tradycyjnym przepisem z Atlanty. Media się na to rzuciły, no bo to też ciekawe, pojawił się jakiś konflikt i zaczął się cały jakiś backlash wobec tej nowej coli, że ona jest niemęska na przykład, bo jest słodsza, że to jest w ogóle naruszenie wolności Amerykanów, że ktoś im próbuje mówić, co mają pić. To zupełnie absurdalne, no po prostu wolna firma, wolny rynek, kapitalizm, firma wprowadza nowy produkt, ale nie, że to jest atak na samą esencję Ameryki. Liderem w ogóle sprzeciwu był jakiś gość ze Seattle, czyli w ogóle nie z południa, nazywał się Gay Mullins. On założył stowarzyszenie o nazwie Old Cola Drinkers of America. W szczycie miało tam 100 tysięcy członków. No i zaczęła bombardować firmę petycjami o przywrócenie starej coli i że to w ogóle nigdy już nie będziemy pić, będziemy bojkotować nowe produkty i tak dalej. No i efekt był taki, że pod wpływem tego bojkotu, tych protestów, ale też szczególnie tej histerii medialnej, która została nakręcona, Coca-Cola ustąpiła i przywróciła starą wersję, w ogóle zlikwidowała tamten produkt. Pierwszą skrzynkę w ogóle z nową starą kolą wysłała temu Mullinsowi, który ogłosił, że oto Amerykanie odzyskali swoje dziedzictwo. No i w lipcu 1985 wróciła stara cola, nazywa się Coke Classic. Ale wcale nie była taka klasyczna, dlatego że stara cola, taka naprawdę stara cola, ta, którą wszyscy Amerykanie pili w latach 50., 60., 70., była z cukrem, była słodzona normalnie cukrem. A nowa była z syropem kukurydzianym. I to też nie było nic nowego, dlatego że syrop kukurydziany, o którym zaraz Państwu opowiemy, to jest rzecz, którą wprowadził i Pepsi-Cola i Coca-Cola i zaczęła się ta zmiana w 80 roku, a w 84 była już pełna, to znaczy zarówno Pepsi-Cola, jak i Coca-Cola była słodzona już nie cukrem, ale syropem kukurydzianym. No i co ciekawe, ten Mullins ogłosił nową krucjatę, powiedział, że oto on chce przywrócenia cukru w Coca-Coli, a nie jakiegoś syropu kukurydzianego. Z pomocą przyszło mu stowarzyszenie lobbystów przemysłu cukrowego, głównie z Hawajów, ale to w ogóle jakby się nie przyjęło. Cała ta jego nowa krucjata przeciwko Coca-Coli i słodzeniu syropem kukurydzianym w ogóle się nie przyjęła, nikt na to nie zwrócił uwagi. Mullins odszedł w zapomnienie i ta próba się kompletnie nie powiodła. No i teraz, dlaczego to było takie ważne? Znaczy, czym jest syrop kukurydziany i dlaczego to jest aż taka zmiana?
Ja wyczytałem, proszę Państwa, że prawie 50% terenów uprawnych w Stanach Zjednoczonych zajmują soja i kukurydza właśnie, a tylko 3% to są owoce i warzywa. No więc z jakiegoś powodu amerykańscy rolnicy musieli dojść do wniosku, że trzeba tę kukurydzę i tę soję uprawiać, bo to jest, nie wiem, opłacalne. No i mógłby to być taki powód, że to są rośliny, które świetnie się w Stanach Zjednoczonych przyjęły, no ale znów, Stany Zjednoczone mają różne strefy klimatyczne i różne warunki do uprawy roślin, więc pytanie jednak pozostaje. Dlaczego akurat te dwie rośliny tak chętnie amerykańscy rolnicy uprawiają?
Przy czym głównie jednak kukurydzę, to znaczy stosunek kukurydzy do soi też jest zupełnie zachwiany. Tej kukurydzy jest dużo, dużo więcej. No i nie chcę mówić, kto to zmienił, bo zaraz będziesz się ze mnie śmiał, ale powiem tyle. W 1971 roku sekretarzem rolnictwa w administracji pewnego republikańskiego prezydenta, którego nazwiska nie wymienię, został Earl Butz. Pisze się Butz. B-U-T-Z. Pan Butz miał doktorat z ekonomii rolnictwa, był wicesekretarzem rolnictwa w administracji Eisenhowera i był człowiekiem, który naprawdę radykalnie przeobraził amerykańskie rolnictwo. Wcześniej generalnie panowała taka zasada, żeby nie obsadzać całego pola, żeby nie było nadprodukcji. Rząd stabilizował produkcję rolną w kraju, żeby stabilizować ceny. Jak trzeba było uprawiać więcej, to się uprawiało więcej, jak trzeba było uprawiać mniej, to mniej. I to pomagało małym rodzinnym farmom, no bo była, jak mówię, pewna stabilizacja cen. Ale pan Butz wprowadził kompletną zmianę. Ogłosił, że odtąd amerykańscy rolnicy muszą uprawiać dużo. Trzeba sadzić od płota do płota, a nie zostawiać jakieś kawałki nieuprawiane. To znaczy, jeśli się tylko da uprawiać dużo, to należy uprawiać dużo. No i to spowodowało eksplozję produkcji właśnie soi i kukurydzy. Jego argument był taki, że jak będzie więcej zbóż, będzie więcej uprawy, no to będzie taniej.
No słuszny argument.
Tak. I będzie można więcej eksportować. Zwłaszcza, że administracja Nixona, no bo to on jest tym prezydentem, nie zaskoczę Państwa, poluzowała ograniczenia eksportu produktów rolnych i Stany Zjednoczone zaczęły eksportować na potęgę zboża, w tym kukurydzę. A gdzie przede wszystkim? Do Związku Radzieckiego. No może Państwa zaskoczyć, ale Stany Zjednoczone były ogromnym dostawcą żywności do Związku Radzieckiego. W 1972 roku administracja Nixona podpisała wielką umowę handlową ze Związkiem Radzieckim. Sowieci mieli kupić na kredyt ćwierć produkcji zbóż Stanów Zjednoczonych i to tanio. Bardzo tanio. I tutaj jest ciekawe, bo to się nazywa Great American Grain Robbery. Takie jest określenie, czyli to jest nawiązanie do...
No właśnie, jeżeli Państwo oglądali nasz odcinek o Hollywood, to Państwo doskonale wiedzą, do czego to jest nawiązanie. Do filmu Thomasa Edisona, proszę Państwa, jednego z pierwszych hitów filmowych w Stanach Zjednoczonych, The Great Train Robbery.
Tak, no to wielka kradzież zboża. Dlaczego kradzież? Bo Stany Zjednoczone nie wiedziały, że w Związku Radzieckim są fatalne zbiory w tamtym roku i że to zboże Związek Radziecki kupuje nie dla paszy, tylko dla swoich własnych obywateli, po prostu, żeby się wyżywić. I że tego zboża naprawdę potrzebuje. I Związek Radziecki zaczął skupywać zboże na całym świecie, nie tylko od Amerykanów, ale też od Kanadyjczyków, Australijczyków i tak dalej. Kiedy się wreszcie Amerykanie zorientowali, że sprzedali bardzo dużo zboża, bardzo tanio, które mogli oczywiście, na którym mogli zarobić dużo więcej, no to już nastąpiły takie zmiany na rynku światowym zbóż, że oto ceny żywności zaczęły iść ostro w górę.
No i za tym poszły subsydia państwowe dla producentów w Stanach Zjednoczonych, no bo dlaczego ci ludzie do tej pory uprawiają soję i kukurydzę? No właśnie dlatego, że dostają subsydia od rządu.
Tak jest, znaczy uprawa jest subsydiowana jest przez Amerykę. Oczywiście te subsydia rolnicze to jest coś, co istnieje w Stanach Zjednoczonych od lat, od czasu wielkiego kryzysu i administracji Roosevelta. Natomiast właśnie dotowanie produkcji kukurydzy i soi, zwłaszcza kukurydzy, jest absolutnie najważniejsze i największe.
No właśnie, i ono zmienia tę równowagę na rynku, bo się subsydiuje na przykład kukurydzę, ale już nie warzywa czy owoce.
No i też zmieniło w ogóle strukturę rynku, bo oto małe gospodarstwa, które korzystały na tej polityce produkcji kontrolowanej przez rząd, wprowadzonej za czasów New Dealu rooseveltowskiego, zostały wyparte przez rolnictwo przemysłowe, no bo oto subsydia na produkcję kukurydzy, opłaca się kupować, produkować więcej, skupywać ziemię i rolnictwo przemysłowe w Stanach Zjednoczonych zastąpiło rolnictwo rodzinne. Teraz szacuje się, tylko 1 promil Amerykanów pracuje w rolnictwie na pełen etat. 1 promil. A to są ogromne, wielkie korporacje rolnicze zasilane właśnie subsydiami rządowymi z Departamentu Rolnictwa.
No ja nie wiem, czy te statystyki, które podajesz, uwzględniają nielegalnych pracowników, których się masowo przywozi między innymi z Meksyku, czy tam z innych krajów Ameryki Południowej. Pewnie nie, ale to jest ciekawe, bo te subsydia dla kukurydzy i fakt, że tak masowo się kukurydzę uprawia, zmienia cały rynek żywności w Stanach Zjednoczonych, no bo nagle pojawiają się tanie słodziki w postaci tego syropu kukurydzianego, ale też kukurydza może być stosowana jako pasza dla zwierząt, a więc maleją ceny produkcji, czy hodowli, przepraszam, bydła, w związku z tym maleją ceny produkcji burgerów w McDonaldzie, w związku z tym można podnieść czy zwiększyć te porcje, jednocześnie utrzymując względnie niskie ceny.
No tak, no bo kiedy zaczęto produkować mnóstwo kukurydzy, trzeba z nią było coś zrobić. Stany Zjednoczone są największym producentem kukurydzy na świecie. No i albo znaleźć nowe rynki, albo zacząć ją jakoś inaczej przetwarzać. No i tutaj jednym z pomysłów był właśnie ten syrop kukurydziany, o którym mówiliśmy. To znaczy syrop glukozowo-fruktozowy, to ma taki akronim HFCS, HFCS, High Fructose Corn Syrup. To jest wynalazek japoński, nie amerykański. Jego zaleta jest taka, że on jest dużo tańszy od cukru i dłużej przydatny do spożycia, więc zaczęto go stosować na potęgę do słodzenia taniego, wygodnego, energodajnego jedzenia. No i od lat 70. zaczęto powoli nim słodzić te napoje gazowane, ale też jogurty, dżemy, słodycze, piwo, pieczywo. No i rzeczywiście, jak widzimy na proces produkcji syropu kukurydzianego od lat 70., no to ona eksploduje i on jest wykorzystywany absolutnie do wszystkiego. Tak jak powiedziałeś, kukurydza to jest pasza dla zwierząt, z tego potem są te burgery. Jak się idzie do McDonalda, to właściwie się je wyłącznie kukurydzę.
No i jest jeszcze ciekawiej, że w takim McDonaldzie czy w innych sieciach restauracyjnych ten burger będzie Państwa kosztował znacznie mniej niż sałatka w tej samej sieci. Mało tego, może się zdarzyć tak, że słodzony napój gazowany będzie Państwa kosztował mniej niż woda, na przykład w sklepie. No, dochodzi do takich paradoksów. No, to byłoby niemożliwe pewnie, gdyby tutaj funkcjonował zupełnie wolny rynek, ale dzięki tym subsydiom państwowym produkcja pewnego rodzaju żywności jest bardziej opłacalna.
No i tutaj w grę oczywiście wchodzi lobbing dużych firm spożywczych i tutaj szczególną rolę odgrywa taka firma jak Archer Daniels Midland, ADM, jeden z największych producentów żywności w Stanach Zjednoczonych i jeden z największych producentów tego syropu kukurydzianego, no bo firma ADM produkowała dużo kukurydzy, musiała z nią coś zrobić, miała dużo syropu, ale jak konkurować z cukrem? No trzeba obniżyć podaż taniego cukru, sprawić, żeby ten słodzik, ten kukurydziany słodzik był tańszy niż cukier. No i szef tej firmy, który był w bardzo dobrych kontaktach z administracją Ronalda Reagana, sprawił, że jedną z pierwszych rzeczy, jaką zdecydowała administracja Reagana, to ograniczenie importu cukru do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym syrop kukurydziany stał się tanim słodzikiem, który bardzo szybko zastąpił sacharozę. No i od lat 80. nie jest przypadkiem, że właśnie wtedy Coca-Cola i Pepsi-Cola zaczynają przerzucać się na słodzenie swoich napojów syropem kukurydzianym, a nie cukrem.
Ale ostatnio ten produkcja syropu kukurydzianego trochę spadła. To były najwyższe te wskaźniki, były na przełomie wieków. firmy zaczynają się z niego wycofywać, no bo też rośnie świadomość tego, jaki jest jego skutek. No a skutek jest taki, że to spożycie cukru rośnie, no a w związku z tym rośnie i otyłość, i choroby z nią związane, ale to nie zmienia faktu, że produkcja kukurydzy i jej przetwórstwo wciąż są dotowane przez państwo.
No i producenci kukurydzy lobują za utrzymaniem tych dotacji, walczą z negatywnym wizerunkiem tego syropu kukurydzianego, na przykład chcieli zmiany jego nazwy na cukier kukurydziany, no bo słowo cukier się dobrze kojarzy, to jest coś naturalnego i chcieli, żeby oficjalnie zmienić jego nazwę, na to się administracja nie zgodziła, ale dotacje wciąż płyną do przemysłu spożywczego i zwłaszcza na kukurydzę. W ogóle najsilniej dotowane są zboża wszelkiego rodzaju, dlatego są zresztą numerem jeden w amerykańskiej diecie. Szacuje się, że mniej więcej 6% wszystkich dotacji państwowych rolniczych idzie właśnie na śmieciowe jedzenie tak zwane. Czyli właśnie między innymi na ten syrop kukurydziany.
Ciekawy paradoks, bo właściwie państwo dotuje tych producentów dwukrotnie. Po pierwsze, kiedy dotuje się produkcję określonych zbóż, to raz, no dzięki temu mogą produkować taniej, czy sprzedawać ten produkt taniej, no ale później dotacja państwa wchodzi po raz drugi, kiedy trzeba opłacić koszty zewnętrzne tego śmieciowego żarcia, bo trzeba wydać na leczenie ludzi, czy uporać się z jakimiś innymi konsekwencjami, na przykład brakiem rąk do pracy. Na przykład, to bardzo konkretna rzecz, amerykańskie wojsko ma problem z naborem ludzi ze względu między innymi na to, że nie spełniają kryteriów sprawności fizycznej, po prostu są zbyt otyli wielu kandydatów. Są jeszcze inne powody, ale to jest jeden z nich. No i problem polega na tym, że oprócz tej zmiany na rynku żywnościowym, to dochodzi jeszcze kwestia, mówiliśmy Państwu o tym braku aktywności, ale ten brak aktywności fizycznej też jest znów zależny od tego, w jakim miejscu się żyje. I tutaj wchodzi to, o czym wspominałem, czyli jaki wpływ na twój stan zdrowia ma kod miejsca, w którym zamieszkujesz, czyli twoja dzielnica. No bo trudno wymagać od kogoś, żeby uprawiał sport, jeżeli nie ma miejsca do tego, gdzie mógłby ten sport uprawiać, bo w jego dzielnicy nie ma parków i nie ma takich miejsc do uprawiania sportu, a nie ma też miejsc, gdzie mógłby się zaopatrywać w zdrową żywność. Jeżeli ktoś jeszcze z Państwa nie był w Stanach Zjednoczonych, a się w najbliższym czasie wybierze, albo pamięta, kiedy był po raz pierwszy, to jednym z takich największych zaskoczeń, przynajmniej dla mnie, było to, że w sklepach naprawdę nie ma zdrowej żywności. To znaczy nie można wejść i kupić sobie jabłka, banana, nie wiem, brzoskwini i na tym skończyć, bo ich nie ma. To nie jest tak, że nie chodzi o to, że są bardzo drogie, tylko ich tam po prostu nie ma, bo to się nie opłaca tym właścicielom wielu takich małych sklepików spożywczych, no bo oczywiście sprzedaż pomidorów, czy w ogóle obrót warzywami, to jest droższa rzecz, bardziej ryzykowna i więcej można zarobić na produktach, które są wysoko przetworzone, mogą leżeć na półkach do końca świata i jeden dzień dłużej i w związku z tym, kiedy klient kupi, to kupi i nie trzeba się przejmować zaopatrzeniem w świeże produkty. No i tak to wygląda w związku z tym.
Kiedy byliśmy ostatnio w Stanach Zjednoczonych razem, w Filadelfii, no to dokładnie było tak. Znaczy w biednej dzielnicy były same sklepiki z wysoko przetworzonym żarciem, puszkowanym, pakowanym w plastik i tak dalej, ale naprawdę żadnych warzyw, nie widziałem tam żadnego pomidora, ogórka, nic takiego, a potem pojechaliśmy zrobić zakupy do Whole Foodsa, czyli takiej dużej sieci należącej zresztą do Amazona i to był nagle normalny supermarket, to znaczy były warzywa, owoce, wszystko było jak trzeba, tylko że to jest zupełnie inaczej niż u nas, no bo u nas w Europie czy w Polsce biedni i bogaci jedzą może różnej jakości rzeczy, ale zasadniczo pomidora zje każdy, to znaczy masz może lepszego pomidora, ty masz gorszego pomidora, ale to wciąż jest pomidor.
No tak, chodzi ci o to, że nawet w tanich supermarketach, w dyskontach są działy z warzywami i owocami i można spokojnie te warzywa i owoce kupić, a w Stanach Zjednoczonych, jak się mieszka w nieodpowiedniej dzielnicy, to nie ma dostępu. Można iść do fast foodu i zjeść, i to uwaga, zjeść bardzo tanio, zjeść hamburgera za 99 centów, popić kolą za 99 centów i tak dalej, a w tym Whole Foods, o którym Piotr wspominał, te wszystkie rzeczy były dobrej jakości, ale także były drogie, więc nieprzypadkowo ten sklep znajdował się w lepszej dzielnicy. W różnych miejscach tego odcinka to Państwu sugerujemy i powtarzamy, ale może warto to podkreślić raz jeszcze, że przyczyny otyłości w Stanach Zjednoczonych to nie są tylko i wyłącznie kwestie indywidualne. Zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, wszędzie to nie są tylko i wyłącznie kwestie indywidualnego wyboru, ale także warunków ekonomicznych, społecznych, w jakich się funkcjonuje. W Stanach Zjednoczonych widać to o tyle wyraźnie, że różnice pomiędzy niektórymi częściami nawet tego samego miasta są przeogromne. Mamy różnice w oczekiwanej długości życia w różnych dzielnicach tych samych miast, które sięgają 20, a nawet więcej lat. Z czego to wynika? No oczywiście może wynikać z przestępczości w danej części miasta, ale może też wynikać właśnie z warunków, w jakich ci ludzie żyją, z dostępu do czystej wody, ale może też wynikać z dostępu do sklepów, czy w tych sklepach jest zdrowa żywność, czy też jej nie ma, czy ludzie mieszkający w danej okolicy mają dostęp, nie wiem, do parku, gdzie mogą ćwiczyć, gdzie mogą się przejść, czy mają chodniki, czy mają ścieżki rowerowe. To wszystko także może wpływać na wskaźniki otyłości i bardzo to wyraźnie widać, a najwyraźniejszym tego przejawem jest właśnie ten dostęp do sklepów, który sobie Państwo sami mogą sprawdzić, jeżeli będziecie w Stanach Zjednoczonych. Zobaczycie, że w pewnych miejscach zdrowej żywności po prostu nie jesteście w stanie kupić.
No i to jest po prostu błędne koło. No, biedne osoby muszą się żywić tanio, a tanie jedzenie jest złe. No i one po prostu są zakładnikami istniejącej sytuacji. Idą zjeść hamburgera za 99 centów i ten hamburger jest niezdrowy, jest niepożywny i szkodliwy, ale nie mają wyboru. Znaczy, tyją, bo są biedne. Taka jest po prostu niestety bardzo często rzeczywistość. Jedzą wysoko przetworzone żarcie, które jest tanie, nie wymaga przygotowania, jest wyraziste w smaku, no ale jest ubogie w składniki odżywcze, za to bogate w cukier, tłuszcz, sól i tak dalej. No i jeszcze jest do tego powszechnie reklamowane.
O czym? To jest ważne, bo jeżeli masz większe zyski, no to oczywiście możesz też więcej wydawać na reklamę i tutaj te wzrosty także są widoczne. Mało tego, duża część tych reklam trafia, czy jest skierowana do dzieci. No i jeżeli tutaj też wszyscy o tym wiedzą, że jeżeli odpowiednie smaki i przyzwyczajenia wyrobi się w dzieciach w odpowiednim wieku, no to później bardzo trudno jest z nimi walczyć. A jeżeli już mówiliśmy Państwu o tym bardziej siedzącym trybie życia Amerykanów, nie tylko Amerykanów, oczywiście i spędzaniu wielu godzin przed czy to telewizorem, czy później przed komputerem i telefonem, no to jak gdyby ta ekspozycja dzieci na reklamy jest oczywiście większa, no co przekłada się na większą chęć do tego, żeby to jedzenie konsumować.
Też potem idą do szkoły i też mają niezdrowe żarcie, dlatego że stołówki szkolne bardzo często oferują wyłącznie śmieciowe jedzenie.
No tak, bo tutaj osoby jak gdyby odpowiedzialne za zarządzanie tymi stołówkami mówią, no tu mamy krótkie przerwy, musimy jak najszybciej te posiłki wydać, musimy mieć taki system produkcyjny, to musi być bardzo sprawne, więc wydajemy, a poza tym jeżeli mamy decydować o tym, czy wydamy pieniądze na nową klasę do matematyki, czy jakieś pomoce naukowe, czy jedzenie, no to wydajemy na to, żeby na te pomoce naukowe, żeby mieć później lepsze wyniki. Także tu taka logika też wchodzi w grę.
No tak, no jest też bardzo silny lobbying różnych firm właśnie fast foodowych, które dbają o to, żeby być w szkołach, żeby to właśnie ich jedzenie było sprzedawane w szkołach. Kupują dyrektorów na przykład, dyrekcje szkoły, tak? Tu my wam zrobimy jakiś remont, ale bardzo byśmy chcieli, żeby nasze żarcie było w waszej stołówce. No i to niestety tak funkcjonuje. W każdej szkole stoją oczywiście automaty z tak zwanymi przekąskami czy ze słodzonymi napojami. Teraz akurat słodzone napoje jakby się, to jest trochę co innego, bo te wielkie firmy takie jak Coca-Cola i Pepsi same wycofały się ze sprzedaży.
To jeszcze było chyba za administracji Clintona, z tego co słuchałem. Clinton o to zabiegał, tylko że problemu to nie rozwiązało, bo nawet jeżeli zastąpi się napój gazowany, słodzony sokiem, to te soki bardzo często mają taką samą ilość cukru lub porównywalną, więc pod tym względem niewiele się zmienia.
No tak, no więc jakby niezdrowe jedzenie
w
szkołach.
A i jeszcze energetyki wchodzą. Tak zwane te napoje sportowe, izotoniczne, które też mają masę cukru, no więc jedno więc i to samo.
Niezdrowe jedzenie, niezdrowe napoje i bardzo niewiele wysiłku fizycznego, dlatego że szkoły amerykańskie przestały zachęcać do ćwiczeń, cięcia budżetowe szły, no wiadomo, na mniej potrzebne rzeczy, czyli na przykład na lekcje wychowania fizycznego.
I to nie jest obowiązkowe, to znaczy w wielu stanach nie ma obowiązku organizacji lekcji wychowania fizycznego. Ja znalazłem dane mówiące, że tylko w 4% szkół podstawowych, 8% szkół takich średnich, middle schools, tylko 2% liceów organizuje codzienne zajęcia z wychowania fizycznego. No więc to są dość szokujące dane.
To w ogóle łączy się z tym, że Amerykanie się mniej ruszają? W ogóle wszyscy się mniej ruszają.
No w Polsce też się mniej ruszamy.
Oczywiście. Tak. Szacuje się, że jeszcze w 1960 roku połowa pracy wymagała jakiegoś wysiłku fizycznego, teraz to jest tylko 20%. No wiadomo, jakby świat się zmienia, praca się wykonuje inaczej. Tylko że w ogóle bycie aktywnym fizycznie w jakikolwiek sposób nie jest już koniecznością, tylko wyborem. No i wyborem, na który niektórzy się nie decydują, bo rzeczywiście, nie wiem, nie mają ochoty, bo wolą oglądać telewizję i tak dalej, ale dodajmy, to nie jest zawsze kwestia wyboru. Czasem po prostu ludzie nie mają czasu na jakąkolwiek aktywność fizyczną.
Albo miejsca.
Ale też jakby pracując na kilka etatów, próbując utrzymać rodzinę, a mówimy Państwu o tym, że mnóstwo Amerykanów pracuje na pełen etat albo kilka etatów, a wciąż jest biednych, bo nie zarabiają wystarczająco, to gdzie do tego wszystkiego jeszcze mają wcisnąć jakiś wysiłek fizyczny?
No właśnie, i tutaj paradoksalne z pozoru wyniki pokazują, że ci Amerykanie, którzy pracują fizycznie, mają też często słabe wyniki, jeżeli chodzi o otyłość, no bo żywią się tym najtańszym i łatwo dostępnym jedzeniem, więc to nie jest tak, że jak ktoś jest robotnikiem fizycznym, no to a ktoś inny pracuje przy biurku, to ten robotnik fizyczny siłą rzeczy będzie zdrowszy, czy miał lepsze wskaźniki wagowe. Nie.
Wręcz przeciwnie, robotnicy fizyczni mają najgorsze, a już na przykład pracujący w rolnictwie mają najwyższe wskaźniki otyłości, no bo po prostu pracują za tak podłe pieniądze i tak dużo, że żywią się fatalnie i tak naprawdę nie zażywają ruchu, nie mają gdzie, nie mają kiedy.
Co działać? No proszę Państwa, no jako że przyczyny są złożone, no to nie ma jednego magicznego rozwiązania, które sprawi, że Amerykanie, czy także mieszkańcy innych krajów nagle będą, problem się sam rozwiąże. No więc przede wszystkim kwestie rzeczywiście infrastruktury miejskiej. To jest jedno z rozwiązań, to znaczy jeżeli zbuduje się ludziom chodniki, żeby mogli gdzieś dojść, no to może zaczną tam chodzić zamiast jeździć samochodami. Jeżeli będą mieli park koło domu, to rzeczywiście może pójdą tam poćwiczyć zamiast siedzieć w domu. Ja pamiętam, jak studiowałem w Stanach i miałem mało pieniędzy i jadłem to wszystko, o czym mówimy tutaj, to ja to jadłem, no to jednocześnie chodziłem codziennie na siłownię, którą miałem po drugiej stronie ulicy na kampusie uniwersyteckim i która kosztowała chyba za miesiąc $20, więc mnie było na to stać i miałem dość czasu, żeby ćwiczyć. Gdybym tego nie robił, to byłoby źle.
No tak, ale też byłeś na kampusie uniwersyteckim. Jednym z pomysłów jest na przykład otwarcie szkół latem i w weekendy, żeby utrzymać dostęp do basenów i siłowni dla dzieci, no bo latem wszystko jest zamknięte i dzieci nie mają gdzie chodzić. Tutaj mówimy oczywiście o walce z otyłością nieletnich, z otyłością dzieci.
Kolejna rzecz to jest kwestia regulacji tego, gdzie płyną te strumienie pieniędzy, które subsydiują produkcję jednego typu żywności, ale także regulacji dotyczących tego, jak można się reklamować, do kogo mogą być skierowane te reklamy. No znajdą Państwo nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale moja żona pracuje w branży żywnościowej i mówi, że u nas te regulacje w Europie, znaczy w Polsce są surowe, to znaczy co możesz powiedzieć, że co twój produkt robi i jeżeli no powiesz nieprawdę, czy jak gdyby przedobrzysz z tymi obietnicami, no to się może źle dla firmy skończyć. A w Stanach Zjednoczonych te regulacje są dużo luźniejsze. W związku z tym nawet na takich produktach, które nie są zdrowe, jakichś słodkich płatkach śniadaniowych, mogą Państwo znaleźć informację, że to świetne źródło witaminy takiej i owakiej, albo znakomite źródło wapnia. No i klient, który się na tym nie zna, głupieje, bo myśli sobie, no to może zdrowy produkt jednak kupuje.
No to samo jest w sklepach, znaczy bierzesz do ręki produkt i przyzwyczajony do naszych europejskich standardów, że oto masz napisane dokładnie jakby wskaźniki tutaj, co tam jest, ile gramów tego, ile tamtego. W Stanach bierzesz taki produkt z półki i bardzo często nie masz tego, to znaczy masz jakieś takie ogólne informacje, które absolutnie nic nie mówią. To samo jest w restauracjach, to znaczy wcale nie jest tak, że wszędzie jest podana wartość kaloryczna posiłku, jego pełen skład. Ja pamiętam, że parę lat temu pytałem w Stanach o skład jednej rzeczy w restauracji, której jakby nie do końca mi się podobała, chciałem spróbować, ale nie byłem pewien i dowiedziałem się, że no to jest tajemnica handlowa. No, czy chcą Państwo zjeść tajemnicę handlową, czy wolelibyście jednak wiedzieć, co jest w środku?
No właśnie, więc to można by regulować w ten sposób, że wymagać podawania takich informacji albo luźniej, to znaczy subsydiować tych producentów albo dawać im jakieś korzyści tym producentom, którzy na przykład w sposób wyraźny pokazywaliby, jaki jest skład ich produktu. Te kwestie regulacji mogą także dotyczyć żywności dla dzieci, na przykład tego, co te dzieciaki dostają w szkole na lunch, tak? I to próbował regulować Barack Obama, ale z tego, co się dowiedziałem, to po tym, jak wprowadzano takie regulacje, to znaczy, że szkoły nie mogą podawać frytek częściej niż 2 razy w tygodniu, że jak gdyby ilość cukru w tych posiłkach dla dzieci ma na przestrzeni tam określonego czasu zmaleć o określony procent, no to później znowu wchodzą te firmy żywnościowe i zaczyna się lobbying dotyczący na przykład nazewnictwa. I tak to się skończyło się na tym, proszę Państwa, że warzywem została pizza, a to dzięki temu, że mamy na pizzy sos pomidorowy.
Tutaj pewnie nie jest nawet z pomidorów. Łukasz mówi o takim wprowadzonym przez Obamę programie Healthy Hunger Free Kids Act. To była ustawa z 2010 roku, która poprawiała wymagania dotyczące posiłków szkolnych. Dlatego, że w Stanach funkcjonuje taki bardzo dawno, od 1946 roku, program dożywienia dzieci w szkołach, National School Lunch Program. On obejmuje mniej więcej 30 milionów dzieci. No i on wprowadzał bardzo ścisłe regulacje tego, czy ściślejsze tego właśnie, co można jeść, wprowadzał limity, zmniejszał porcje, dodawał warzywa na przykład. To się zresztą ładnie łączyło z kampanią na rzecz walki z otyłością dzieci, którą prowadziła Michelle Obama. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Michelle Obama miała ogródek warzywny w Białym Domu.
No tak, bo pierwsze damy zwykle mają jedną taką sprawę, którą się zajmują, taką, która nie powinna budzić specjalnych kontrowersji. W przypadku Obamy było to właśnie zdrowe odżywianie dzieci.
Tak, ona miała taką kampanię Let's Move, skierowaną właśnie do dzieci i młodzieży, że uprawiają więcej sportu. No tylko, że ta kampania nie przyniosła większych skutków, no bo możesz sobie promować jedzenie warzyw, ale jak w sklepie na rogu nie ma warzyw, no to ta promocja nic nie da. A zmiana nawyków żywieniowych jest trudna. I to samo było z tymi zmianami wprowadzonymi przez Obamę. Badania pokazywały, że na początku aż 60% warzyw i 40% owoców w tych nowych, zdrowszych lunchach lądowało w koszu. To znaczy dzieci po prostu nie chciały tego jeść. A jeszcze do tego wzmógł się backlash ze strony konserwatywnej, bo o to się podniosły głosy, że oto urzędnicy będą nam mówić, co mają jeść nasze dzieci. Liberałowie zabierają dzieciom desery. Pamiętam, że Sarah Palin chodziła po szkołach i rozdawała ciasteczka, żeby właśnie dobra ciocia Sara daje ciasteczka, a zły Barack Obama zabiera ci tam, nie wiem, batoniki, chce, żebyś jadł brokuły. No i nic dziwnego, że po wygranej Trumpa te przepisy osłabiono. Wprawdzie Biden znowu je przywrócił do pewnego stopnia, no ale to jest znowu taka walka, przeciąganie liny w te czy we w te. Prawica twierdzi, że to jest wojna kulturowa, no bo oto właśnie zły rząd mówi ci, co masz jeść. Chociaż tak jak zauważył Łukasz, rząd od bardzo dawna mówi, co masz jeść i jak masz jeść, nie tylko poprzez regulacje, ale też poprzez dotacje określonego typu żywienia.
No właśnie, bo producenci warzyw i owoców mówią, że gdyby oni mogli konkurować na takim wolniejszym rynku, no to może ludzie właśnie częściej wybieraliby zdrową żywność, gdyby faktycznie ten wybór mieli, a z powodu decyzji podejmowanych na wcześniejszym etapie, tam, czyli decyzji o tym, gdzie skierujemy subsydia, no to już ostatecznie ten wybór konsumenta jest bardziej ograniczony.
No bo kiedy państwo produkuje dużo kukurydzy, znaczy dotuje produkcję kukurydzy, która bez tych dotacji byłaby nieopłacalna w takich ilościach, no to później te kukurydze trzeba na coś zużyć. No i dlatego Amerykanie żywią się w takich ilościach właśnie kukurydzą i w ogóle wysoko przetworzoną żywnością niezdrową. pas kukurydziany też istnieje. Istnieje pas słoneczny, istnieje pas zawałowy, istnieje też pas kukurydziany. Największa produkcja kukurydzy to jest stan Iowa. To jest w ogóle właśnie Iowa, Illinois, Indiana. One stoją kukurydzą. No i tak się na przykład składa, że sekretarzem rolnictwa w administracji Obamy, a teraz w administracji Bidena również, jest ten sam facet, Tom Vilsack, były gubernator właśnie Iowy i były lobbysta przemysłu rolniczego. No i to jest facet, który no cóż, no jakoś nie mam zaufania, że ograniczenie produkcji kukurydzy będzie na liście jego priorytetów.
A w Iowa się produkuje najwięcej.
No otóż to, no więc on jest gościem ze stanu, gdzie produkuje się kukurydzę, no i czy on będzie działał na rzecz ograniczenia tego produktu? Oczywiście, że nie. A rolnictwo w Stanach jakby podlega takiej ustawie rolniczej, którą się przyjmuje mniej więcej co 5 lat. Jest nowa ustawa rolnicza, która przyznaje środki na programy rolnicze, programy rozwoju wsi, na dotacje właśnie dla farmerów, ale również na programy dożywieniowe, bo na przykład ten program tych posiłków szkolnych podlega pod Departament Rolnictwa, ale również znane Państwu pewnie kartki żywnościowe, na których jest, no, są miliony Amerykanów, ten program SNAP, to jest też program podlegający pod Departament Rolnictwa.
No tak, no i te kartki żywnościowe także możesz z nich skorzystać w tych knajpach, które oferują niezdrowe jedzenie. Możesz
albo w sklepach.
Albo w sklepach. Więc to nie jest tak, że one również popychają cię do tego, żebyś się lepiej odżywiał.
No i teraz pytanie jest, co w takiej ustawie rolniczej się znajdzie? Ostatnia ustawa była w 2018 roku, przyjęta za czasów z administracji Trumpa. Teraz będzie nowa, powinna być przyjęta mniej więcej w tym roku, może w przyszłym. Warta jakieś 700 miliardów dolarów. No i to jest bardzo ważna ustawa, o której mało się słyszy, bo ona będzie decydowała właśnie o tym, na co będą szły pieniądze, jaki typ żywności będzie fundowany, jakie gałęzie rolnictwa będą rozwijane, co będzie w lunchach szkolnych, co będzie w programie dożywiania Amerykanów, na którym jest, jak mówię, 40 milionów Amerykanów. Czy będzie utrzymany ten system, który produkuje bardzo dużo taniej kukurydzy, która jest półproduktem do tworzenia innych produktów żywnościowych? Pewnie będzie, bo status quo się opłaca, no a szefem tego wszystkiego jest gość z Iowa.
No właśnie, nie, to jest pytanie, czy się opłaca, bo paradoks polega na tym, że rzeczywiście Amerykanie mogą w stosunku do swoich zarobków wydawać mniej na żywienie niż wcześniej, ale te koszty pojawiają się gdzie indziej, to znaczy pojawiają się w kosztach zdrowotnych, pojawiają się w kosztach dla gospodarki i tu znów argument dla zwolenników swobody gospodarczej powinien być przekonujący, że część z tych kosztów ponoszą firmy, które później nie są w stanie korzystać z pracy swoich pracowników, no bo to, że ponoszą ci ludzie dotknięci otyłością, to już wszyscy wiemy, ale to także wpływa na produktywność amerykańskiej gospodarki, więc może i z tego powodu warto by się tym zająć. Ja jeszcze słyszałem taki argument, znaczy, że producentów tej śmieciowej żywności może należałoby traktować, tu były dwa porównania, albo jak producentów papierosów, którzy także notują ogromne zyski, no ale są pewne koszty, które wszyscy znamy, korzystania z ich produktów, no i w związku z tym oni powinni jakoś w tych kosztach partycypować, no albo traktować tak jak firmy, które, przy których produkcji zanieczyszcza się mocno środowisko. No również oni mogą wytworzyć jakiś produkt tanio, no ale koszty tego ponosi lokalna społeczność, która ma zniszczone środowisko. No więc znów, nie może być tak, że koszty społeczne są całkowicie ignorowane i ktoś, kto te koszty wywołuje, powinien no, mieć w nich swój udział.
No istnieje już podatki na słodzone napoje.
To Bloomberg proponował ich zakazać całkowicie.
No tutaj było inne podejście, bo Mike Bloomberg, wtedy jeszcze był burmistrzem Nowego Jorku, on w 2012 zakazał sprzedaży tych takich wielkich kubów z napojami, tam największy mógł mieć tylko 16 uncji, czyli pół litra. No i to był ogromny sprzeciw i to, co ciekawe, z obu stron, to znaczy protestowała zarówno prawica, no że o to tutaj nam biurokraci zakazują i też lewica, no że to też jakby jest jakoś nieamerykańskie, też tak nie wolno. Ostatecznie ten pomysł przepadł, bo sąd zgodził się z pozwem wielkich firm typu Coca-Cola i Pepsi i ten zakaz został zniesiony. I wtedy w Stanach jakby przyjęto inną metodę, to znaczy wprowadzania właśnie gdzieniegdzie podatku od słodzonych napojów.
Który w Polsce też jest.
Oczywiście od 2021 roku i jak pokazują badania, raczej działa. W Stanach on jest tylko na poziomie lokalnym, to znaczy na przykład Seattle ma taki podatek, ale to też znowu jest pytanie, co podatkujesz, no bo w Seattle, jak sprawdzałem, to jest 1,75 centa na jedną uncję napoju słodzonego, ale z wyjątkiem napojów dietetycznych, no okej, czyli tam bez cukru, ale też z wyjątkiem napojów mlecznych. No więc pytanie, czy nie wiem, czy szejk, słodki amerykański szejk jest lepszy od coli, tam nie wiem, cherry coke. No nie wydaje mi się, no ale podatek rzeczywiście od napojów słodzonych jest pomysłem wcale nie amerykańskim, jak mówi Łukasz, mamy go w Polsce i jest w kilku krajach europejskich. Jest to jakiś pomysł, tak? To znaczy rzeczywiście karania przemysłu, który zanieczyszcza środowisko tak naprawdę, czy szkodzi ludziom.
Wiesz, to rozwiązanie podatkowe, ono by było dobre moim zdaniem, ale jeżeli za tym pójdą jakieś rozwiązania, które jednocześnie będą sprawiały, że pojawią się alternatywy, no bo jeżeli wprowadzisz tylko i wyłącznie podatki, no to siłą rzeczy najbardziej dostaną ci biedni, no bo ich stać na najmniej, korzystają z tej żywności, nagle ta żywność jest droższa, jeżeli nie mają alternatywy, no to to uderza po prostu w ich budżety, a problemu nie rozwiązuje. No jeżeli nic się nie zrobi, no to otyłość w Stanach Zjednoczonych, podobnie zresztą jak w wielu innych krajach, ten problem będzie tylko narastał i pojawiają się badania, które sugerują, że do 2030 roku aż 49% dorosłych Amerykanów będzie otyłych, a aż 24% będzie dotkniętych tą poważną otyłością. Obecnie to jest 18%, czyli już bardzo dużo.
Czyli dla prostego rachunku połowa Amerykanów będzie otyła, a 1/4 będzie bardzo otyła.
I oczywiście te wzrosty nie będą równomierne, tak jak teraz mamy już różnice pomiędzy Stanami, no to te różnice nic nie wskazuje na to, żeby miały zostać zniwelowane i jeżeli one się będą utrzymywać, no to mamy takie błędne koło, to znaczy ktoś jest otyły, nie ma możliwości walczyć z tą otyłością, no więc problem się pogłębia, to sprawia, że koszty ubezpieczenia zdrowotnego dla takiej osoby będą wyższe, to sprawia, że możliwości znalezienia pracy czy zakres prac, która taka osoba może wykonywać jest niższa i tak dalej, i tak dalej. No problem tylko i wyłącznie narasta.
No i do tego jeszcze jest oczywiście pytanie, czy otyłość rzeczywiście jest aż takim problemem, czy zawsze nadwaga jest problemem, to znaczy część oczywiście słusznie sprzeciwia się stygmatyzowaniu otyłości, że to jest pewne też błędne koło, to znaczy jak będziesz zawstydzał ludzi, że są, mają nadwagę albo są otyli, no to czy to rzeczywiście zmieni ich styl życia? No jeśli założysz, że to jest wyłącznie kwestia stylu życia, to tak, ale jak właśnie Państwu pokazaliśmy, to często jest kwestia uwarunkowań społecznych, środowiskowych, to znaczy osoby te po prostu nie mają jak ani odżywiać się zdrowo, ani więcej się ruszać, więc jakby samo to oczywiście, że będzie się mówiło na przykład trzeba chudnąć, trzeba być chudym, oczywiście nie pomoże. Więc stygmatyzowanie otyłości rzeczywiście to jakby też nie jest nic dobrego, ale przesada w drugą stronę, że to jest tylko histeria nakręcana przez firmy fitness na przykład i biznes, że w ogóle nadwaga czy otyłość nie jest groźna dla zdrowia, że jakby wszystko jest, wszystko w porządku, w ogóle z tym nie trzeba walczyć, no to też jest jakaś taki jakby, mam wrażenie, że to jest historia z dwóch stron, to znaczy z jednej strony są oczywiście ci, którzy stygmatyzują osoby z nadwagą i czy to jest po prostu otyłość jest zła, wszystko możesz zmienić, jakby wszystko jest w twoich rękach, to jest nieprawda, a z drugiej strony osoby, które mówią, nie, tu w ogóle nic nie trzeba zmieniać, to jest wszystko piękne, dobre i jakby w ogóle nie ma żadnego problemu, to też jest nieprawda, bo pokazują dane, że, no, że jest problem i jest to poważny problem zdrowia.
No tak, no znaczy no, ruch body positive nie może polegać na tym, że pochwalasz to, że ludzie robią sobie krzywdę, to znaczy zgadzam się, że nie można stygmatyzować, ale jednocześnie trzeba pokazywać, że to jest dla ciebie szkodliwe i przy przekroczeniu pewnego poziomu, no i stwarzać warunki do tego, żeby z tym walczyć. Ale faktycznie masz rację, że to są dwie strony, które wskazują na interesy dwóch różnych jak gdyby biznesów, że z jednej strony są ci producenci taniej i śmieciowej żywności, a z drugiej strony jest, nie wiem, lobby lekarskie, które może dobrze zarobić na walce z otyłością jako chorobą, czy wszyscy ci producenci maszyn do ćwiczeń, siłowni i tak dalej, i tak dalej. Więc ale jeżeli widzimy w danych, że problem narasta i ten problem przekłada się na wiele innych, między innymi na wiele innych chorób, no to chyba warto coś z tym zrobić, bo to nie jest normalna sytuacja, w której połowa amerykańskiego społeczeństwa będzie otyła.
A 2/3 będzie miało nadwagę.
Dziękujemy Państwu za dziś. Mamy nadzieję, że ten temat Państwa zaciekawił. My, przygotowując się do niego, całkiem sporo żeśmy się dowiedzieli. No i cóż, słyszymy się w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.